Rozdział 21. Mile widziana pomoc. Strumyk nie wyglądał zachęcająco, nawet w miękkim świetle zbliżającego się świtu. Była to zaledwie wąska stróżka wody, wijącej się powoli w płytkim rowie, porośniętym po brzegach zielonymi glonami i śmierdzącym pleśnią i zgnilizną. Tywara nie przejmowała się tym. Przykucnęła i nabrała wody w dłoń. Lorkin przyglądał się, jak wpatruje się w wodę przez chwilę, po czym bierze ją do ust. Rozchorujesz się, powiedział. Podniosła na niego wzrok. Nie przejmuj się. Najpierw ją ogołociłam.
Ogołociłaś?
Wysysam z niej całe życie. Pozostaje osad, nieprzyjemny, ale nie niebezpieczny. Tak jest znacznie szybciej i skuteczniej niż twoją metodą, ponieważ pobieram energię, a nie zużywam. Napijesz się? Nie mamy pewności, kiedy znów trafimy na wodę. Lorkin wpatrywał się w jej dłonie, wciąż brudne od wody. Myślałem, że magię można czerpać wyłącznie z krwi. Uśmiechnęła się i nabrała więcej wody. Wiesz, że ludzie i większość zwierząt posiadają warstwę magii ochronnej, która w naturalny sposób otacza skórę?
Tak.
Aby sięgnąć głębiej, musisz przerwać tę barierę. A najprostszym sposobem jest przecięcie skóry. To oczywiście skutkuje krwawieniem, więc ludzie myślą, że chodzi o krew, a tak nie jest. Jej głos robił się coraz bardziej chrapliwy, w miarę jak mówiła. Minęło dużo czasu, odkąd poprzednio znaleźli wodę. Urwała, przyglądając się płynowi trzymanemu w dłoniach, po czym napiła się, nie patrząc na Lorkina. W wodzie istnieją drobne formy życia. Możesz je wyczuć, nawet jeśli ich nie widzisz. I to one powodują choroby. Nie mają one jednak tej warstwy ochronnej, łatwo więc pobrać ich energię. Ale trudno byłoby polegać na tak słabych źródłach. Spuściła wzrok. Rośliny mają słabszą ochronę od zwierząt. Można pobierać ich moc, nie nacinając ich, choć jest to powolny proces i daje tak mało energii, że nie warto sobie zawracać głowy. Sięgnęła po kolejną porcję wody. Lorkin usiadł z westchnieniem. Zaczerpnął magii i nabrał kubek wody ze strumyka, utrzymując go w niewidzialnej kuli mocy. Płyn był mętny i niezachęcający. Wysłał kolejną porcję magii i podgrzał wodę do wrzenia. Na lekcjach uzdrawiania, na których uczono oczyszczania wody, mówiono mu, że najlepiej jest gotować ją przez kilka minut. Wkrótce jednak Tywara napiła się i patrzyła na niego wyczekująco, najwyraźniej chcąc ruszać dalej. Przestał podgrzewać wodę i ochłodził ją do temperatury, w której dało się ją dotknąć i pić. Na szczęście osad opadł na dno i Lorkin mógł wypić czystą wodę, która zebrała się na górze. Kilka łyków później było po wszystkim i oboje wstali. Nad czubkami otaczających ich drzew przebijały się promienie słońca. Nie zdawał sobie sprawy, że jest już tak blisko świtu. Dokąd teraz? Zapytał. Do lasu. Uznałam, że spodoba ci się spanie nad ziemią. Skrzywił się. Wprawdzie sypiali w podziemnych dziurach już od kilku dni, ale świadomość, że tylko bariera magiczna dzieli go od pogrzebania żywcem, nie stawała się przez to wcale przyjemniejsza. Niewątpliwie. Chodźmy więc. Zeszli z drogi i Tywara poprowadziła go między drzewa. Z początku Lorkin potykał się o wszelkie przeszkody, uchylając się przed gałęziami, które odgarniała Tywara, a które następnie uderzały w niego. Przez cienkie podeszwy trepów czuł każdy kamyk, a wszelkie nierówności terenu groziły upadkiem. Musiał koncentrować się na utrzymywaniu równowagi. Tywara brnęła dalej i dalej przed siebie, aż w końcu zauważyła, że on zostaje w tyle. I zatrzymała się, żeby na niego zaczekać.
Byłeś kiedyś wcześniej w lesie?
Zapytała.
Tak, mamy las na terenie gildii, ale tam są ścieżki.
A kiedykolwiek wyjeżdżałeś z Imardinu?
Nie.
Dlaczego?
Ponieważ mojej matce nie wolno wyjeżdżać z miasta.
Nie mógł jej tego jednak powiedzieć bez dodatkowych wyjaśnień. A nie wolno mu było ujawniać, jak mało Kralian zna czarną magię, ani jak jest ona w jego kraju traktowana.
Nie miałem powodów.
Pokręciła głową z niedowierzaniem, po czym odwróciła się i ruszyła dalej przez las.
Tym razem wybierała drogę nieco staranniej i marsz stał się łatwiejszy. Nagle Lorkin uświadomił sobie, że są na ścieżce. Bardzo wąskiej, ale najwyraźniej coś albo ktoś chodził tędy dość często, żeby wydeptać szlak w poszyciu.
Byłaś już tu kiedyś?
Zapytał.
Nie.
A więc nie wiesz, dokąd prowadzi ta ścieżka. To jest zwierzęca ścieżka.
Aha.
Spojrzał w dół i poczuł, że serce uderza mu mocniej. Dlaczego w takim razie są tu ślady butów? Tywara przystanęła i rzuciła okiem na miejsce, które wskazywał. Ten las należy do Ashakiego, który jest właścicielem tego kawałka ziemi. Zapewne niewolnicy zbierają jagody w lesie, a może polują na tutejsze zwierzęta. Zmarszczyła brwi i rozejrzała się dookoła. Myślę, że nie będziemy się dalej zapuszczać. Powinniśmy się rozdzielić, ale trzymaj się na tyle blisko, żeby mnie widzieć i słyszeć. Szukaj gęstej roślinności albo zagłębienia ziemi, które możemy przykryć. Kiedy coś znajdziesz, zagwiszcz. Skręcił w prawo od ścieżki. Po chwili wędrówki znalazł miejsce, gdzie dawno temu zwaliło się wielkie drzewo. Pozostał po nim jedynie potężny, przewrócony pniak. Korzenie opiekuńczo wyciągały ręce, a gęste, niskie krzewy urosły wokół wykrotu. Zakładając, że musi tam być również dziura po korzeniach, Lorkin przecisnął się przez krzaki. Rzeczywiście, była tam jama głęboka na połowę wzrostu Lorkina. Gęsta roślinność i dziura, pomyślał z zadowoleniem. Idealne miejsce. Odwrócił się, żeby poszukać wzrokiem Tywary i dostrzegł ją jakieś 20 kroków dalej. Zagwizdał, a kiedy podniosła oczy, skinął na nią. Podeszła i przecisnęła się przez zarośla. Zatrzymała się na krawędzi wykrotu i przyglądała mu się z zainteresowaniem. Powąchała powietrze. Czuć wilgocią. Schodzisz pierwszy. Lorkin zaczerpnął magii, stworzył kolistą tarczę i stanął na niej. Opuścił się na dno dziury. Ziemia pod tarczą była miękka i ustąpiła pod naciskiem magicznego dysku. Lorkin zlikwidował tarczę i poczuł, że zapada się głębiej. Ziemia nie była po prostu miękka, ale przesiąknięta wodą. Błotnista ciecz zbierała się w jego butach. Jedna stopa dotknęła twardego gruntu, ale druga zapadała się dalej, a Lorkin wyrzucił ręce na boki, starając się stanąć tak, żeby utrzymać równowagę. Muł jednak trzymał go mocno. Lorkin upadł na plecy, lądując z pluskiem w gęstym, cuchnącym błocie. Las rozbrzmiał echem śmiechu Tywary. Lorkin spojrzał na nią i uśmiechnął się żałośnie. Pięknie się śmieje, pomyślał. Nie robi tego często, ale jeśli już się cieszy, to całą sobą. Czekał, aż przestała, po czym pacnął ręką w otaczającego błoto. Zejdź na dół. Jest mokro, ale znacznie bardziej miękko niż w tych wszystkich dziurach w ziemi, powiedział. Zaśmiała się znowu, pokręciła głową i otwarła usta, jakby chciała coś powiedzieć. Nagle coś zwróciło jej uwagę. Spojrzała w górę, po czym zakleła cicho.
Ty!
Odezwał się jakiś głos.
Chodź tutaj!
Nie spojrzała w stronę Lorkina, ale syknęła zza zaciśniętych zębów.
Ashaki! Widział mnie. Nie pokazuj się. Zostań, gdzie jesteś.
Po czym odeszła, znikając w zaroślach. Lorkin zdołał podciągnąć się na tyle, żeby przykucnąć. Nasłuchiwał uważnie i usłyszał gdzieś za sobą podzwanianie końskiej uprzęży za zwalonym drzewem. Podpełzł do splątanych korzeni, wyprostował się i wyjrzał. Obok konia stał Sahakanin, wpatrując się w coś na ziemi. Nie miał na sobie ozdobnego stroju Ashakiego, ale dobrze uszyte ubranie,
lepsze do jazdy konnej.
Nagle Lorkin dostrzegł sztylet przy pasie mężczyzny. Poczuł suchość w ustach.
Wstawaj!
Odezwał się Ashaki. Z ziemi podniosła się Tywara. Lorkin musiał powstrzymać chęć ruszenia jej na pomoc. Jest magiem, czarnym magiem. Potrafi o siebie zadbać. W dodatku zapewne łatwiej jej to przyjdzie, jeśli nie będzie musiała jednocześnie uważać na mnie.
Co tu robisz? – zapytał władczym tonem mężczyzna. Tywara odpowiedziała coś głosem uległym i cichym.
Gdzie twoja manierka? I jedzenie?
Odłożyłam je gdzieś. Nie mogę teraz znaleźć.
Mężczyzna przyglądał się jej uważnie.
Podejdź, powiedział w końcu. Zrobiła krok do przodu z opuszczonymi ramionami. Lorkin poczuł, że serce w nim zamiera, kiedy mężczyzna położył jej dłonie na skroniach. Powinienem go powstrzymać. Dowie się, kim jesteśmy. Ale czemu ona miałaby mu pozwolić odczytać myśli? Przecież jeśli wie, co on zamierza, powinna z tym walczyć.
Chwilę później mężczyzna puścił ją.
Wygląda na to, że jesteś tak głupia, jak się wydajesz. Chodź za mną. Doprowadzę cię z powrotem do drogi.
Kiedy Ashaki odwrócił się, żeby wsiąść na konia, Tywara zerknęła za siebie na Lorkina z uśmiechem. Jej triumfalna mina odegnała jego wcześniejszy lęk. Patrzył, jak pokornie idzie za mężczyzną w głąb lasu. Kiedy znikli z pola widzenia, Lorkin odwrócił się i usiadł na jednym z grubszych korzeni.
Nie pokazuj się. Zostań, gdzie jesteś, powiedziała.
Myślę, że to oznacza, że zamierza tu wrócić, kiedy mag odprowadzi ją do drogi i pojedzie w swoją stronę. Spojrzał w górę na położenie słońca, przebijającego się między wierzchołkami drzew, i uznał, że jeśli ona nie wróci po mniej więcej godzinie, ruszy na jej poszukiwania.
Godzina dłużyła się. Czas ledwie się wlekł. Promienie słoneczne docierały do poszycia leśnego bardzo wolno. Kiedy muł wysechł, Lorkin zaczął zdrapywać go ze skóry i ubrania. Usiłował nie wyobrażać sobie, co mogło się przytrafić Tywarze, jeśli mag odkrył, kim ona jest. Próbował nie zamartwiać się możliwością, że mag dowie się o jego obecności, wróci po niego i...
Dobrze wiedzieć, że umiesz wykonywać polecenia, odezwał się głos za nim. Odwrócił się szybko i dostrzegł uśmiechniętą Tywarę stojącą na pniaku. Z walącym mocno sercem patrzył, jak wstępuje na niewidzialną tarczę w powietrzu i spływa na dół, by zawisnąć nad ziemią parę kroków od niego.
Jak to zrobiłaś? Zapytał.
Zmarszczyła brwi i zerknęła na połyskujący krąg magii, ledwie widoczny pod jej stopami.
Tak samo jak ty.
Nie chodzi mi o lewitację. Jak powstrzymałaś go od odczytania twoich myśli?
Ach, to... Przewróciła oczami.
Nie pamiętasz? Mówiłam ci, że znamy sposób, żeby pokazywać czytającym myśli to, co chcemy.
Przypomniał sobie pierwsze miejsce, w którym się ukryli, i drugą niewolnicę.
Ach, tak, pamiętam. Jakiś rodzaj krwawego kamienia, tak?
Uśmiechnęła się.
Może, a może nie.
Krwawe klejnoty. Lorkin poczuł, że puls mu przyspiesza. Mogłem użyć pierścienia matki, kiedy jej nie było, ale całkiem o tym zapomniałem.
Za bardzo przejmował się Tywarą. Zaklął pod nosem.
O co chodzi? Spytała.
Potrząsnął głową. Co jeśli to mnie by zauważył? Moje myśli mógłby odczytać.
Powstrzymałabym go.
Wzruszyła ramionami.
Lepiej jest unikać bezpośredniej konfrontacji, ale nie zawsze jest to możliwe.
Walczyłabyś z nim? Nie przyciągnęłoby to uwagi?
Mogłoby.
Machnęła ręką, ogarniając okolice.
Ale jesteśmy nieźle ukryci. Starałabym się szybko go wykończyć.
Zabiłabyś go?
No oczywiście. W przeciwnym wypadku ścigałby nas.
A kiedy odkryto by jego ciało, ktoś inny zacząłby nas ścigać.
Nie lepiej by było, gdybym był w stanie ukryć moje myśli?
Zaśmiała się. Nawet gdybym zamierzała dać zdrajcom kolejny powód do gniewu i gdybym uważała, że nie zdołamy dotrzeć do azylu, jeśli nie wyjawię ci tego sekretu, nie byłabym w stanie tego zrobić. Po prostu nie mam środków ani czasu.
Serce zabiło mu mocniej.
A więc to jest jak krwawy klejnot, prawda?
Ponownie przewróciła oczami.
Połóż się i wyśpi, Lorkinie. Spojrzał na błoto, a następnie podniósł na nią wzrok z niedowierzaniem.
Ja tylko żartowałem, kiedy mówiłem, że to przypomina miękkie łóżko.
Westchnęła i machnęła w jego kierunku ręką. Cofnij się. Posłuchał i usiadł z powrotem na korzeniu drzewa, zastanawiając się, co ona zamierza zrobić i unosząc stopy i mokre buty z dala od błota. Wkrótce w powietrzu nad bagnistą ziemią pojawiła się mgiełka. Przez chwilę oboje kąpali się w gorącej parze, a zaraz potem przejaśniło się i Lorkin dostrzegł, że pozostała jedynie popękana, sucha ziemia. Tywara zeszła z magicznego dysku pod stopami na utwardzony grunt. Tupnęła stopą. Prześpij się, póki możesz, powiedziała. Zbudzę cię za kilka godzin. Będziesz trzymał wartę. Nie sądzę, żeby nasz gospodarz wrócił szybko, ale najwyraźniej lubi objeżdżać swoje posiadłości. Lepiej na niego uważajmy. Lorkin położył się z westchnieniem i usiłował wykonać to polecenie. Krople drobnego jesiennego deszczu zaczęły spadać na ogród słonecznego domu. Ale niewielka kamienna altanka, w której siedzieli Cherry i Skellin, chroniła ich przed zmoknięciem. Gol stał w pobliżu, strząsając krople z oczu mruganiem powiek i obserwował ochroniarza Skellina, stojącego po drugiej stronie altany. Byli sami. Miejscowi nie wychodzili z domów w tak podłą pogodę, a właściciel domu mamrotał coś do siebie pod nosem w drugim krańcu ogrodu. Kiedy Cherry skończył krótką opowieść o tym, co widzieli z golem z dachu lombardu, Skellin zamyślił się. Kobieta, co? Przyjrzałeś się jej dobrze? Cherry wzruszył ramionami. Było ciemno i patrzyliśmy z góry, ale zakładam, żebym ją rozpoznał. Ma ciemną skórę i włosy, mniej więcej takiego wzrostu. Cherry wyciągnął rękę, żeby pokazać. Skoro wiesz, że włada magią, jak zamierzasz ją złapać? Och, muszę ją tylko znaleźć. Cherry wzruszył ramionami. Łapanie dzikich magów to robota gildii. No i dobrze, bo jeśli ona jest łowcą złodziei, ani ty, ani ja nie mamy szans jej powstrzymać. Oczy Skellina rozbłysły z zaciekawienia. Pracujesz dla gildii. Pomagam gildii. Gdybym dla nich pracował, spodziewałbym się zapłaty. Nie płacą ci? Skellin pokręcił głową i spoważniał. Myślę, że są inne korzyści. Kiedy dowiedziałem się o twojej rodzinie, zakładałem, że będziesz chciał się zemścić. Twoje poszukiwanie mordercy przerodziło się w tropienie łowcy złodziei, a teraz tropienie łowcy złodziei stało się pościgiem za dzikim magiem. Ostatnie tygodnie były srogie, odparł Cherry. Mam nadzieję, że mi wybaczysz stwierdzenie, że troszkę zboczyłeś z głównego szlaku. Cherry potaknął. Wciąż może się okazać, że te trzy osoby są naprawdę jedną. Myślę, że dowiemy się tego, kiedy ją złapiemy. Jeśli uda się wydobyć z niej prawdę. Cherry otwarł usta, żeby przypomnieć Skellinowi, że czarni magowie umieją czytać myśli bez zgody ich właściciela, ale zmienił zdanie. Po co wyjawiać taką informację, jeśli nie musi? Jesteś zainteresowany udzieleniem pomocy w poszukiwaniach? Złodziej zacisnął usta, zastanawiając się, po czym przytaknął. Oczywiście. Jeśli ona okaże się tylko dziką, to przynajmniej będę miał szansę nawiązać znajomość w gildii. Jeśli okaże się łowcą złodziei, skorzystamy na tym obaj. Zatarł ręce. Powiedz mi więc, gdzie ją ostatnio widziałeś? Widzieliśmy podobną do niej kobietę wychodzącą z lombardu, więc wysłałem za nią gola. Cherry opisał piwnicę, której użyła kobieta, i podziemny korytarz z niej wychodzący. Skellin zmarszczył brwi. Nie miałem pojęcia, że tam są tunele, powiedział. Przebudowa miała je zniszczyć, ale podejrzewam, że znając magię, da się zbudować nowe. Wyszedłem nieco poza moje granice. Do czyjego terenu należy teraz ta okolica? Skellin skrzywił się. Do mojego. Spojrzał w zdumione oczy Cherry'ego i uśmiechnął się krzywo. Ty wiesz, co się dzieje w każdym zakątku twojego terenu w każdej chwili? Cherry pokręcił głową. Pewnie nie. Nie mam jednak wielu miejsc, gdzie były aż takie przebudowy. Jeden sklepikarz powiedział mi, że widywano ją na pobliskim targu, kupowała zioła. Sprawdzę to, powiedział Skellin. I popytam, czy któryś z moich ludzi słyszał o takiej kobiecie kręcącej się w okolicy. Wygląda na to, że ona raczej porusza się samotnie. co oczywiście zawsze zwraca uwagę. Jeśli dowiem się czegokolwiek, dam ci znać. Zastawimy pułapkę i poślemy po twoich przyjaciół z gildii. Cherry potaknął. A ja dam ci znać, jeśli ją wyśledzę.
Trzymam za słowo,
powiedział Skellin z uśmiechem. Nie chciałbym stracić okazji do spotkania kilku magów w gildii, uniósł brwi. Jednym z nich będzie zapewne twoja słynna przyjaciółka z dzieciństwa, prawda?
Być może, ale jeśli chcesz spotkać się z Soneą, wystarczy udać się do jednej z lecznic.
Musiałbym udawać chorobę. Skellin wzruszył ramionami. A nie sądzę, że podobałoby się jej, że zajmuje miejsce kogoś potrzebującego pomocy.
Nie, pewnie nie. Nigdy nie chorujesz?
Nigdy.
Szczęściasz z ciebie.
Skellin rozpromienił się. Miło było znów porozmawiać z tobą, Czeryni ze strony północnej. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się znowu i będę miał dla ciebie dobre wieści.
Cherry skinął głową.
Czekam z niecierpliwością. Dobrej drogi.
Wzajemnie.
Drugi złodziej odwrócił się do swojego ochroniarza i odszedł. Cherry wyszedł spod dachu, podniósł kołnierz, żeby chronić się od deszczu i podszedł do Gola. Wielkolud z początku nie odzywał się, tylko zrównał krok z Cherrym, kiedy ruszyli z powrotem. Dopiero kiedy zostawili słoneczny dom daleko za sobą, zapytał, jak poszło spotkanie. Cherry opisał mu szczegóły. Nie wiedziałem, że terytorium Skellina rozciąga się tak daleko. Przerwał mu Gol.
Ja też nie, odparł Cherry.
Bardzo dawno nie sprawdzaliśmy, dokąd sięgają nasze granice.
To ja sprawdzę.
Miałem nadzieję, że to powiesz.
Gol zaśmiał się.
Pewnie.
Czemu nie użył pierścienia? Sonea wstała z krzesła i podeszła do okna. Odsunęła papierowy okiennik i wyjrzała na gildię z westchnieniem. Może Lorkin nie znalazł krwawego pierścienia w swoim bagażu. Może klejnot pozostał w domu gildii w Arvis, zakopany głęboko w podróżnym kufrze. Niepokoiło ją to. Czy skoro Danyla i Lorkina nie było w domu gildii, jakiś ciekawski niewolnik mógł znaleźć pierścień? Gdyby wpadł w niepożądane ręce, wzdrygnęła się. Jeden z sahakańskich ichanich, którzy 20 lat temu najechali Kralię, schwytał Rotena i zrobił klejnot z jego krwi, po czym używał go do wysyłania Rotenowi myślowych obrazów wszystkich swoich ofiar. Gdyby porywacz Lorkina znalazł pierścień i posłużył się nim do wysyłania jej obrazów, jej torturowanego syna, serce w niej zamarło. Chyba bym tego nie przeżyła. Zgodziłabym się na wszelkie żądania, jakiekolwiek by były. Roten ma rację. Jadąc tam, pogorszyłabym sytuację. Mam tylko nadzieję, że jeśli znajdą pierścień, to będą wiedzieli, że jego twórca jest za daleko, żeby służyć jako skuteczne narzędzie perswazji. Odeszła od okna i zaczęła krążyć po pokoju. Do dyżuru w lecznicy zostało jej jeszcze kilka godzin. Tamtejsi uzdrowiciele stali się odważniejsi, odkąd obiecali jej pomoc w ukrywaniu wypadów do miasta. Stali się niemal irytująco opiekuńczy wobec niej, zasypując ją pytaniami, czy dobrze się wyśpi, jeśli przyjeżdżała na dyżur wcześniej lub zostawała dłużej. Jeśli jednak Cherry znajdzie tę dziką, to łatwiej i szybciej zdoła się skontaktować ze mną w lecznicy. Chciałabym, żeby się skontaktował. Pościg za tą kobietą da mi przynajmniej jakieś zajęcie i na chwilę przestanę bezsensownie zamartwiać się Lorkinem. Natychmiast poczuła, jak niepokój zakrada się do jej serca, a wyobrażenia tego, co się może stać z jej synem, opanowują myśli. Zmusiła umysł do zajęcia się czymś innym. Dzika, pomyślała. Myśl o dzikiej. Minęło raptem kilka dni od nieudanej próby schwytania kobiety. Sonei jednak wydawało się, że to znacznie dłużej. Zastanawiała się nad wejściem do podziemnych korytarzy, które znaleźli. Skoro kobieta znała wejście do złodziejskiej ścieżki, czy oznaczało to, że ma powiązania z jakimś złodziejem? Kiedyś tak właśnie by było, ale w półświatku i Mardinu przestały obowiązywać dawne zasady i ograniczenia. Męczyła ją jeszcze jedna możliwość. Skoro kobieta znała wejście do złodziejskiej ścieżki, To czy wiedziała również o tunelach biegnących pod gildią? Tok jej myśli przerwało pukanie do drzwi. Podniosła się i pobiegła do wejścia. To pewnie Roten. Może ma wieści o Lorkinie. A nawet jeśli to ktokolwiek inny, to przynajmniej jego wizyta pozwoli jej oderwać się od złych myśli. Odryglowała drzwi niewielkim skrętem i pchnięciem magii i otwarła je do środka. Na korytarzu stał Regin. Skłonił uprzejmie głowę. Czarny magu Soneo, powiedział. Mistrzu Reginie. Miała nadzieję, że na jej twarzy nie jest widoczne rozczarowanie.
Masz jakieś wieści? Zapytał zniżając głos.
Nie. Skinął głową i odwrócił wzrok. Uderzył ją ten niespodziewany wyraz troski z jego strony, żeby się zatrzymać i zapytać o Lorkina. Ogarnęło ją więc poczucie winy za to, że czuła do niego taką wrogość. Otwarła już usta, żeby mu podziękować, ale on ciągnął dalej, niepomny tego, że chciała coś powiedzieć. Rozpytałem się co nieco i mam kilka drobnych pomysłów, powiedział wzruszając ramionami i podnosząc na nią wzrok. Zapewne nie są warte zachodu i mogą kłócić się z planami twojego przyjaciela, ale uznałem, że powinienem się nimi z tobą podzielić.
Planów mojego przyjaciela? Sonea nagle zrozumiała. Regin nie mówił o Lorkinie, ale o czerym i polowaniu na dziką. Pokręciła głową. Oczywiście, on przecież nawet nie wie o Lorkinie, ale jestem głupia.
Nie? Regin cofnął się o krok, widząc, że zaprzecza ruchem głowy. Mogę przyjść kiedy indziej, kiedy będzie to dla ciebie dogodniejsze. Ależ tak, wejdź, chcę posłuchać o twoich pomysłach. Odparła, kiwając na niego ręką i cofając się do pokoju. Rzucił jej badawcze spojrzenie, po czym uśmiechnął się blado i wszedł do jej salonu. Wskazała mu fotele, zapraszając do rozgoszczenia się i zamknęła drzwi magią.
Sumi?
Zapytała. Przytaknął. Dziękuję. Obserwował ją, gdy podeszła do półeczki, na której trzymała przybory do parzenia sumi. Wydawało mi się, że nie lubisz sumi.
Nie lubię, ale się do niego przekonuję.
Raka wprawia mnie ostatnio w zbytnie poddenerwowanie. Opowiedz mi o tym, co wymyśliłeś. Zaczął jej wyjaśniać, a ona przyniosła tacę do foteli i zaczęła się przygotowywaniem gorącego napoju. Zmuszała się, żeby go słuchać. Regin spotkał się z kilkoma magami, których podejrzewał o powiązania z półświatkowymi handlarzami, a z którymi zaprzyjaźnił się kilka miesięcy wcześniej, aby zdobyć informacje potrzebne na przesłuchanie. Regin skrzywił się. Byli całkiem zadowoleni z wyników przesłuchania. Zmiana zakazu z utrzymywania kontaktów z przestępcami na prowadzenie z nimi interesów oznacza, że mogą pomagać swoim podejrzanym przyjaciołom bez konsekwencji. Dopóki nie dostaną za to zapłaty w oczywistej formie. Westchnął.
Są z nas zadowoleni, co przynajmniej oznacza, że nadal chętnie ze mną rozmawiają i skarżą się na pewnego cudzoziemskiego maga, który dostaje pieniądze w zamian za posługiwanie się magią.
Cudzoziemskiego, co? Sonea podała mu filiżankę. Czery mówił, że dzika jest cudzoziemką.
Tak. Regin zamyślił się, przechylając lekko głowę, kiedy przyglądał się Sonei.
Prawo zabraniające osobom spoza gildii nauki i używania magii nie zawsze jest praktyczne. Działało, ponieważ wszystkie krainy sprzymierzone zgodziły się go przestrzegać. Ale co z magami z innych krajów? Jeśli znajdą się na sprzymierzonej ziemi i posłużą się magią, automatycznie łamią prawo.
To nie wydaje się uczciwe, ani praktyczne. Zgodziła się Sonea.
Król i starszyzna dyskutują o tym od lat. Oczywiście mamy nadzieję, że Sahaka w końcu dołączy do przymierza, a ich magowie zostaną członkami gildii i będą ich obowiązywać nasze prawa. Doprowadzenie do pierwszego może być trudne, ponieważ musieliby znieść niewolnictwo. Drugie z kolei wydaje się niemożliwe.
Można też zmienić prawo.
Wątpię, czy gildia zgodzi się na zmniejszenie kontroli nad magami, zwłaszcza cudzoziemskimi. Zawsze chodziło im o kontrolę tych, którzy mieszkali w krainach sprzymierzonych. powiedział Regin. Goście z innych krajów mogliby tu przyjeżdżać, nie mając obowiązku wstępowania do gildii. Mam nadzieję, że z jakimś ograniczeniem czasowym dla takich wizyt. Oczywiście. I żadnego handlu magią dla zysku. Sonea uśmiechnęła się. Nie można przecież zubożyć gildii. Regin zaśmiał się. Jeśli reakcje moich magicznych przyjaciół o wątpliwych powiązaniach stanowią jakiś miernik, żaden cudzoziemski mag nie dostałby zgody na handel na długo. Mają pojęcie, gdzie ukrywa się ten cudzoziemski mag? Pokręcił głową. Mogę poprosić ich o zebranie informacji, jeśli uznasz, że nie zaszkodzi to planom Czerego. Piła powoli swoje sumi, a w końcu potaknęła. Zapytam go. Ale na razie na pewno nie zaszkodzi, jeśli twoi ludzie będą mieli oczy i uszy otwarte i przekażą ci wszelkie informacje. Regin odstawił pustą filiżankę, krzywiąc się. Stanowi to obrazę mojego dobrego smaku. To nie ten typ towarzystwa, w jakim lubię się obracać. Ich pomysły na rozrywki są, zmarszczył nos, prostackie. Sonea starała się utrzymać obojętny wyraz twarzy. Regin zawsze zadzierał nosa, ale przecież istniało wielu magów z domów, niekoniecznie z nizień społecznych, których zamiłowanie do narkotyków, dziwek i hazardu było doskonale znane i pogardzane. Najwyraźniej są wśród nich również przyjaciele Lorkina, pomyślała, przypominając sobie młodych magów przyłapanych w domu uciech. Może lepiej, że Lorkin wyjechał z Imardinu? Ta myśl przypomniała jej bolesną prawdę o jego przygodach w Sahace, aż Sonea skrzywiła się. Wstała i przyniosła czajniczek do sumi oraz puste filiżanki z powrotem na półkę. Mam nadzieję, że Czery wkrótce ją znajdzie i nie będziesz musiał się z nimi zadawać, powiedziała. Odwróciła się do Regina i z ulgą dostrzegła, że zrozumiał aluzję i wstał. Dziękuję, że wpadłeś. Skłonił lekko głowę. Dziękuję, że mnie wysłuchałaś. Poinformuję cię, jeśli tylko czegokolwiek się dowiem. Odwrócił się do drzwi, a kiedy otwarła je magią, wyszedł z mieszkania. Zamknęła drzwi, oparła się o fotel i westchnęła. Przynajmniej na parę minut oderwałam się od moich myśli. Czy jeszcze za wcześnie, żeby jechać do lecznicy? Zerknęła na mechaniczny zegar, który Roten podarował jej zeszłego roku. Tak. Westchnęła i zaczęła ponownie krążyć po pokoju, zamartwiając się o syna.